Jest wieczór 25 stycznia 1959 roku. Jan 23 niespokojnie przewraca się z boku na bok w swoim łóżku. Kilkanaście godzin wcześniej, przewodnicząc uroczystościom zakończenia tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, zaskoczył wszystkich, ogłaszając zwołanie ekumenicznego soboru dla Kościoła. Teraz nie może zasnąć. W pewnym momencie przychodzi mu do głowy myśl. Giovanni, dlaczego ty nie śpisz? Czy to ty, papież, rządzisz Kościołem, czy Duch Święty? To przecież Duch Święty, więc śpi już, Giovanni. Dokładnie 3 miesiące wcześniej, 25 października 1958 roku, w Watykanie rozpoczęło się konklawe mające wybrać następcę Piusa XII. Jeden z uczestniczących w nim kardynałów, patriarcha Wenecji, Angelo Giuseppe Roncalli, pisze do biskupa Bergamo, diecezji, z której pochodził. Jeszcze parę słów przed wejściem na konklawę. Niech będą czymś w rodzaju apelu, który kieruje za pośrednictwem biskupa do tego wszystkiego, co najdroższe mojemu sercu dobrego Bergamańczyka. To nie ma znaczenia, czy nowy papież będzie rodem z Bergamo, czy też nie. Wspólne modlitwy winny sprawić, by został nim człowiek mądry i łagodny, święty i uświęcający innych. Jestem pewien, że mnie zrozumiecie. Wieczorem zamknęły się drzwi za uczestnikami konklawe. Zamieszkali oni w jednym ze skrzydeł pałacu, gdzie normalnie mieściły się urzędy papieskiej straży honorowej. Przez 2 dni kardynałowie przechodzili ze swoich apartamentów do kaplicy Sykstyńskiej, gdzie 4 razy dziennie dokonywano wyborów. Kolejne wyniki głosowania nie dawały nikomu wymaganej większości głosów. Kolejne kartki z nazwiskami palono w specjalnym piecyku z kominem, ginącym w ścianie. Ciemny dym informował zebranych na zewnątrz, że Kościół wciąż nie ma papieża. 28 października na placu Świętego Piotra zobaczyli, że dym zmienił kolor na biały. Momentalnie opustoszały wszystkie pomieszczenia przyległe do kaplicy Sykstyńskiej. Wiadomo było, że za chwilę zostanie ogłoszone imię nowego papieża.
Gaudium magnum, habemus et papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Angelum, Josephum, Santa Romana Ecclesia, Cardinale Meroncalli.
Adiutorium nostrum, in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Zazwyczaj podczas konklawe przygotowywane są trzy białe sutanny o różnych rozmiarach. W roku 1958 nie przewidziano jednak, że nowy papież będzie tak pokaźnej tuszy. Trudno się zatem dziwić, że Jan XXIII sam mówił: co czułem, kiedy mnie wybrano papieżem? Oczywiście duże wzruszenie i niepokój. Zarazem jednak czułem się jak niemowlę w pieluszkach. Sutanna, którą mi dano, była strasznie wąska i ściskała mnie jak obręcz. Pierwsze dni pontyfikatu Jana XXIII zaowocowały zmianą w stylu sprawowania urzędu najwyższego arcykapłana, jak wówczas często tytułowano papieża. Chcielibyśmy widzieć mniej staroświeckich sformułowań w waszym odnoszeniu się do nas, powiedział redaktorowi naczelnemu L'Osservatore Romano. Zamiast takich zwrotów jak najwyższy arcykapłan, jaśnie oświecony Ojciec Święty, czy dowiadujemy się z czcigodnych ust, proszę pisać po prostu: papież lub arcykapłan zrobił to i to. Marco Roncalli, wnuk brata papieża Jana XXIII, jego oficjalny biograf. Zawsze był on pater et pastor, który nie miał w sobie nic z wrogości. Bardziej wierzył w lecznicze działanie miłosierdzia niż ekskomuniki. Pragnął pokoju i dialogu. Świętość na przykładzie Jana XXIII oznacza zajmowanie się sprawami Boga. Jest to nieustanne powtarzanie: niech się stanie wola Boża w pokoju naszego sumienia. Świętość to pozwolić kierować się Ojcu. Co więcej, świętość nie jest czymś odległym, zarezerwowanym dla ascetów. Nie. Świętość jest czymś, co można osiągnąć, być może z wielkimi trudami, praktykując cnoty w codziennym życiu. Cnoty, które mogą ćwiczyć wszyscy: świeccy i kapłani, młodzi i rodzice, wszyscy ufający Bogu. Loris Francesco Capovilla, osobisty sekretarz Jana XXIII. Całe swoje życie spędziłem u jego boku. Byłem blisko niego od 20 roku życia, aż po dzień dzisiejszy, a mam już prawie 100 lat. Poznałem go przez przypadek w 1935 roku, czytając rocznik Kościoła katolickiego, podręczny spis duchownych, wznawiany rok po roku. Zobaczyłem wówczas jego zdjęcie jako nuncjusza apostolskiego w Sofii. Od tego czasu śledziłem jego osobę z wielką sympatią. Osobiście spotkałem się z nim w Wenecji, skąd zresztą pochodzę, kiedy w 1950 roku jako nuncjusz Francji przybył na uroczystości ojców mechitarystów armeńskich. Wiedząc, że jest bardzo bezpośredni w kontaktach, zwróciłem się do niego, że właściwie ja już go znam od 15 lat, przytaczając epizod z jego zdjęciem opublikowanym w roczniku. Od tamtego momentu byliśmy w stałym kontakcie listowym, a kiedy został mianowany patriarchą Wenecji, powołał mnie do siebie. Moja służba trwała przez następne 10 lat. Po jego śmierci kontynuowałem swoje powinności kapłańskie jako kapłan, biskup i prałat stolicy apostolskiej. Potem przybyłem do Soto il Monte, rodzinnego miasta papieża, i przez cały czas noszę ze sobą jego przesłanie: i jego przykład. W 1956 roku mój umiłowany kardynał Roncalli przyjął do siebie kardynała Wyszyńskiego, niedługo po tym, jak wyszedł na wolność, i wtedy między nimi zrodziła się przyjaźń. Podczas konklawy pamiętam ich stojących na długich watykańskich korytarzach i w lożach papieskich, bardzo serdecznie rozmawiających. Kardynał Roncalli został wybrany na papieża około godziny 17. W ten ranek wyboru ja służyłem mu do mszy świętej. Zaraz po niej odprawiał Eucharystię kardynał Stefan Wyszyński i ja również byłem jego ministrantem. Na koniec ja celebrowałem i to kardynał Roncalli, patriarcha Wenecji, wybrany na papieża niespełna kilka godzin później, usługiwał mnie, pokornemu kapłanowi. To, co kryję w swoim sercu i czego tak naprawdę wyrazić nie potrafię, to wdzięczność kardynałowi Wyszyńskiemu, który współpracował z papieżem Janem XXIII jako brat, kardynał. Podczas synodu biskupów na petycję o beatyfikację Jana XXIII prezentowaną przed Bogiem i ludźmi, dwóch arcybiskupów wstało ze swoich miejsc i wyraziło swoją aprobatę. Byli nimi oczywiście Wyszyński i Wojtyła. Odpowiedzi na pytanie, jaka była świętość Jana XXIII, musimy szukać w jego pamiętniku, książce przetłumaczonej również na język polski, Dziennik Duszy, z którym papież nie rozstawał się od 14 roku życia. Przeczytamy w niej myśli, refleksje, medytacje, ćwiczenia duchowe, odnajdziemy tam całą jego duszę i życiorys. O tym, że papież całe życie starał się naśladować Chrystusa, nie mamy wątpliwości. Teolodzy osądzili, że udało mu się to w zupełności dokonać. Podczas beatyfikacji Jan Paweł II powiedział na placu świętego Piotra: wszyscy zapamiętamy postać uśmiechniętego Jana XXIII z otwartymi ramionami, gotowymi objąć cały świat. Ile osób zdobył prostotą swojej duszy? Powiew przemian, który przyniósł za sobą, nie dotyczył doktryny, ale metody działania, nowego stylu mówienia i zachowania, nowy ładunek sympatii, z jakim poszedł do zwykłych ludzi i do wielkich tego świata. Jaką był osobą ten kardynał Roncalli? Był człowiekiem szorstkim, szybkim w działaniu, praktycznym, przedsiębiorczym. Widać to było w jego codziennej działalności. Twardy miał charakter, ale w dniu swojej pierwszej komunii świętej obiecał sobie, że chce być dobry dla wszystkich, zawsze. Kiedy ukończył 50 lat jako dojrzały już biskup, do tego postanowienia dopisał zdanie: za cenę bycia nawet zadeptanym. Papież Roncalli był dobrym kapłanem, który zaczynał swój dzień od ołtarza. Twierdził, że kapłana powinno się oceniać nie po wykształceniu, studiach, sukcesach, akcjach czy wygłoszonych kazaniach, ale powinno się go oceniać, gdy stoi przy ołtarzu, pomiędzy księgą, Bożym objawieniem i kielichem, który przypomina ofiarę Pana Jezusa. I on swój dzień przeżywał w godności kapłańskiej. Nieważne, co robił, czy przewodniczył nabożeństwu, miał z kimś spotkanie, udawał się w pielgrzymkę, przyjmował kogoś z wizytą. Cokolwiek robił, stał pomiędzy księgą a kielichem. przyszedł na świat w 1881 roku w wiosce Sotto il Monte koło Bergamo. Jego ojciec, rolnik, początkowo nie posiadał własnej ziemi, był jedynie dzierżawcą u miejscowego hrabiego. 13 dzieci mieszkali w jednym domu z 4 innymi rodzinami. Dopiero z czasem dorobił się 27 akrów i wielkiego kamiennego domu, w którego pokojach czuć było z podwórza zapach zwierząt. W domu się nie przelewało, było bardzo skromnie. Przywykłem do życia w błogosławionym ubóstwie, pozbawionego nadmiernych wymagań, a sprzyjającego wzrostowi tych szlachetnych cnót, które przygotowują człowieka do najwyższych osiągnięć, pisał po latach. Nigdy natomiast w domu Roncalliche nie brakowało wiary. Nie pamiętam takiej chwili, żebym nie chciał służyć Bogu jako ksiądz. Najbardziej pragnął być zwykłym wiejskim proboszczem. Marzenie to nigdy się nie spełniło. Za to, gdy został papieżem, nazywano go proboszczem świata. Nauka nie szła mu najlepiej, ale z czasem poprawił się do tego stopnia, że został wysłany z Bergamo na studia do Rzymu. Pasjonowała go historia Kościoła. Przez dużą część życia badał i opisywał historię wizytacji świętego Karola Boromeusza w Bergamo. Ostatni tom wydał już jako papież. Po doktoracie z teologii w wieku 22 lat i święceniach kapłańskich w 1904 roku został sekretarzem ordynariusza Bergamo. Stopniowo biskup powierzał mu kolejne obowiązki: wykładowcy w seminarium, rektora diecezjalnej gazety i tym podobne. Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, ksiądz Angelo został kapelanem wojskowym. Nie tylko spowiadał i czuwał przy konających w szpitalach, ale także na polach bitew. W razie potrzeby bywał też sanitariuszem. To doświadczenie naznaczyło go na całe życie. W 1925 roku został arcybiskupem i wizytatorem apostolskim w Bułgarii. Był pierwszym od 600 lat przedstawicielem papieskim w tym kraju. Podróżujący nieraz konno lub wózkiem ciągniętym przez kucyki, odwiedzał małe wspólnoty katolickie w górach. Nawiązywał też kontakty z dominującym kościołem prawosławnym. Nauczył się też przemawiać po bułgarsku. Wkrótce przeniesiono go do delegatury apostolskiej w Turcji i Grecji. Odbudowywał tam relacje z ekumenicznym patriarchatem Konstantynopola. W czasie II wojny światowej udało mu się doprowadzić do tego, że alianci przepuścili przez morską blokadę statki ze zbożem dla głodujących Greków. Z kolei na rządzie tureckim wymógł zgodę na przepuszczenie przez ciśninę Bosfor statków z Żydami z Europy Środkowo-Wschodniej, uciekającymi spod hitlerowskiej okupacji, tym samym ratując im życie. Załatwiał im tureckie wizy tranzytowe i wystawiał fałszywe metryki chrztu. Lata 20. spędzone na Bałkanach, poznanie prawosławia i islamu uwrażliwiły go na potrzebę jedności chrześcijan, otwarcia kościoła na ludzi inaczej wierzących i myślących. Kontynuował tę linię jako nuncjusz apostolski we Francji i jako pierwszy stały obserwator stolicy apostolskiej przy UNESCO. Dzielą nas poglądy? Przyzna pan, że to tak niewiele, przekonywał znanego antyklerykała. Był wtedy częstym gościem Seminarium Polskiego w Paryżu. Gdy przyszedł po raz pierwszy, Furtian zaanonsował rektorowi jego przybycie, mówiąc: przyszedł jakiś duży proboszcz Roncalla. Był już po 70, gdy otrzymał kapelusz kardynalski i nominację na patriarchę Wenecji. Kierując jedną z najważniejszych włoskich diecezji, mógł wreszcie być w pełni duszpasterzem. Niestety, spędził tam zaledwie 5 lat. Można powiedzieć, że do posługi Piotrowej został przez Bożą opatrzność wyjątkowo dobrze przygotowany. W swoim długim życiu był przecież wykładowcą, rektorem, Pracował z młodzieżą, zajmował się animacją misyjną, był dyplomatą, kierował diecezją, zjeździł sporą część Europy, był też w Ziemi Świętej, Libanie, Afryce Północnej. Dobrze znał Kościół, nie tylko katolicki, i świat. Dzięki podróżom, które zresztą lubił, rozumiał, że nie ma jednej obowiązującej wersji bycia chrześcijaninem, bo Kościół dostosowuje się do kultury, w jakiej żyją jego wierni. Miał być papieżem przejściowym. Żartowano, że został wybrany po to, by mianować kardynałem arcybiskupa Mediolanu, Giovanniego Baptiste Montiniego, i szybko umrzeć, zwalniając dla niego tron Piotrowy. Listę nowych kardynałów na pierwszym konsystorzu Jana XXIII rzeczywiście otwierał Montini, który niespełna 5 lat później został jego następcą. Papież Jan zwołał Sobór Watykański II w 1962 roku. Sobór, który miał po raz pierwszy nikogo i niczego nie potępiać, nie ogłaszać nowych dogmatów wiary, ale przedstawić nauczanie Chrystusa i Kościoła w sposób zrozumiały dla współczesnego człowieka. Taki był pierwszy cel Soboru. Drugim było przywrócenie jedności chrześcijan. Zapraszając niekatolickich obserwatorów na soborowe obrady, papież nie chciał rozstrzygać, kto w przeszłości bardziej przyczynił się do podziału Kościoła, lecz zachęcał do podania sobie rąk w geście pojednania. Chyba dlatego tak bliska mu była działalność brata Roże i jego wspólnoty z Teze. Jako pierwszy biskup Rzymu spotkał się ze zwierzchnikami innego kościoła, królową Elżbietą II i arcybiskupem Geoffreyem Fisherem ze wspólnoty anglikańskiej. To za pontyfikatu tego papieża Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenizmu. W połowie września 1962 roku, 3 tygodnie przed rozpoczęciem soboru, amerykański samolot szpiegowski wykrywa na rządzonej przez Fidela Castro Kubie sowieckie rakiety średniego zasięgu. W październiku dochodzi do najpoważniejszej po zakończeniu II wojny konfrontacji. Amerykanie blokują wyspę i żądają wycofania rakiet. Obie strony stawiają w stan najwyższej gotowości atomowe siły strategiczne. W tej sytuacji Jan XXIII wygłasza 25 października apel o pokój Kościołowi, jak to już powiedzieliśmy, przyjmując 86 nadzwyczajnych delegacji rządowych obecnych na otwarciu soboru. Nic tak nie leży na sercu jak pokój i braterstwo między ludźmi. W związku z tym przypomnieliśmy poważne obowiązki tych, na których ciąży odpowiedzialność władzy. Dodaliśmy, z ręką na sumieniu, niech się wsłuchają w krzyk trwogi, który ze wszystkich stron świata, począwszy od dzieci niewinnych aż po starców, od jednostek aż do społeczności, wznosi się ku niebu pokój. Dzisiaj wznawiamy to uroczyste wezwanie i błagamy rządzących, by nie byli nieczuli na ten krzyk ludzkości. Groźba katastrofy wojennej minęła. Rakiety zostały usunięte z Kuby. W pół roku później Jan XXIII ogłasza swoją drugą encyklikę. Nie będę mógł nigdy zapomnieć jęków pewnego Austriaka z piersią pokutą bagnetami, którego w czasie wojny przewieziono do szpitala w Caporetto, gdzie byłem sanitariuszem, pisał papież w liście do przyjaciela. Obraz ten stał przede mną szczególnie żywy, kiedy pracowałem nad encykliką Pacem in Terris. Dokument został ogłoszony w Wielki Czwartek, 11 kwietnia 1963 roku. nie chciał być więźniem Watykanu. Pojechał pociągiem z pielgrzymką do Loreto i Asyżu. Chętnie rezygnował ze sztywnego czytania przemówień po łacinie, aby powiedzieć coś od siebie po włosku, w dialekcie alpejskich górali spod Bergamo żywo przy tym gestykulując. Słynne jest jego przemówienie przy księżycu, gdy wieczorem po otwarciu obrad soboru pozdrowił ludzi zgromadzonych pod jego oknem na placu świętego Piotra. Nie używał majestatycznego my, lecz w pierwszej osobie od serca prosił: a teraz wracajcie do domów, uściskajcie swoje maleństwa jak najczulej i powiedzcie im, że te uściski są od papieża.
Questa, figlioli, è la terza benedizione che vi do. Essa compie tutte le altre che avete ricevute nella basilica fuori. La nostra vita è pellegrinaggio. L'ho detto, per cielo siamo fatti. Ci soffermiamo un poco qui e poi riprendiamo la nostra strada. Nel riprendere la nostra strada, il cuore si apre a grande confidenza. Sempre Gesù in alto, sempre Maria, la nostra mamma, la mamma nelle nostre famiglie, la mamma nelle ore delle tribolazioni, la mamma nelle ore dei successi, sempre lei, sempre lei. Dunque, la benedizione di Gesù, ricordandoci la Madonna Santa. La impressione di oggi vi deve accompagnare durante l'inizio, proseguimento del Concilio. I padri della Chiesa saranno occupati in questo altissimo ministero. Voi, dalle vostre case, dai vostri lavori, dalle vostre preoccupazioni, unitevi in spirito sempre alla Santa Chiesa, che prega così, che pensa così, che lavora così, ricordando e salutando nostro Signore Gesù Cristo.
Pełen życzliwości wobec ludzi nie stronił od żartów i z dystansem podchodził do samego siebie. Moje panie, konklawe to nie konkurs piękności. Smutny ksiądz jest złym księdzem, mawiał, tłumacząc, że nie może być smutnym ten, kto jest blisko Boga. Tęsknił do kontaktów z prostymi ludźmi. Marzył o tym, żeby choć jeden dzień spędzić w polu ze swoimi braćmi. Potrafił otwarcie wskazywać to, co w kościele jest złe. Jak przykro, mówił kiedyś do włoskich księży, jest życie z niektórymi współbraćmi, ciągle mówiącymi tylko o zewnętrznej formie posługi kapłańskiej, którym trudno jest wykorzenić z serca nie zawsze skrywane szukanie awansów i wyróżnień, którzy przywykli do mówienia o wszystkim w ciemnych barwach, przygotowując sobie przedwcześnie nudną i ponurą starość. Duchowość dobrego papieża Jana najlepiej oddają słowa jego dewizy biskupiej: posłuszeństwo i pokój. Panie Jezu, modlił się, spraw, bym zawsze miłował i praktykował prostotę, która utrzymuje mnie w pokorze, zbliża do Twego ducha oraz przyciąga i zbawia duszę. Chciał być prostym i bezpretensjonalnym, a zarazem roztropnym. Zalecał sobie uprzejmość, spokój i niewzruszoną cierpliwość. Zwierzał się, że bardziej skłonny jest do pobłażliwości i dostrzegania dobrych stron w osobach i rzeczach, aniżeli do krytyki i ostrych osądów. Podczas rekolekcji odprawianych w 67 roku życia zapisał: najwięcej w tych dniach myślałem o śmierci, może już bliskiej, i o tym, by zawsze być do niej przygotowanym. Kilka lat później dodał, że pragnie tylko jednego, by jego życie zakończyło się świątobliwie. Thank you. W roku 1963, w Wielki Piątek, papież poczuł się bardzo źle. Nie było to dla niego zaskoczeniem. Już 25 listopada poprzedniego roku, w dniu swoich 81 urodzin, wyznał publicznie: wchodzimy w nasz 82 rok życia. Czy zdołamy go skończyć? Każdy dzień może być dobry, aby się narodzić. Każdy może być dobry, aby umrzeć. Wówczas wiedział, że jego silny organizm zaatakował rak. Walka trwała pół roku. ...31 maja o godzinie 11 Ojciec Święty przemówił do otaczających go współpracowników. Oto jestem gotów. Składam w ofierze swe życie za Kościół, za pokój na świecie i zjednoczenie chrześcijan. Papież naprzeciw łóżka kazał umieścić krzyż, obraz Matki Bożej Częstochowskiej i obraz Salus Populi Romani. Późnym wieczorem 3 czerwca plac świętego Piotra wypełniają tłumy wiernych. W tym samym czasie w Pałacu Apostolskim rozpoczyna się agonia Jana 23. Ostatnie spojrzenie kieruje na obraz Matki Bożej i szepcze: o Mater mia, fiducia mia, Matko moja, ufności moja. Jest godzina 19:45, gdy spełniają się słowa papieża, wypowiedziane 2 lata wcześniej na audiencji publicznej. Kto dobrze pracował, gdy się dzień kończy, odchodzi. Papież Jan XXIII został wyniesiony do chwały ołtarzy w roku jubileuszowym przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystego aktu kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II dokona na placu Świętego Piotra w Watykanie w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia papież Franciszek.